Kwadrans po 11 Lubuskie Forum Radia Zachód. Janusz Rzeczkiewski. Kłaniam się Państwu i zapraszam do spotkania, które w swojej formule w pewnym sensie jest rodzajem debaty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo też w studiach i w Zielonej Górze, i w Gorzowie witamy kandydatów właśnie w tychże wyborach. Zacznijmy od studia w Zielonej Górze. Tutaj pani Jolanta Fedak, Koalicja Europejska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Jest także pani Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, Lubuskie.
Jest poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
A w studio w Gorzowie pani Monika Drubkowska, reprezentująca Wiosnę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Krzysztof Tuduj z Konfederacji.
Dzień dobry, kłaniam się radiosłuchaczom.
Oraz pan Robert Wiśniewski z Lewicy Razem.
Dzień dobry.
Tematów do dyskusji nie brakuje. Musimy się skoncentrować na konkretnych zagadnieniach. Pierwsze z nich będzie dotyczyć aktualnej sytuacji w kraju, właściwie problemu, o którym dyskutujemy od dłuższego czasu. W tym tygodniu jest odpowiedź władz na dokument opisujący przestępstwa pedofilii. W czwartek przegłosowano nowelizację prawa karnego, w której znalazły się zapisy o zwiększeniu maksymalnego wymiaru kary za tego rodzaju przestępstwa. Rejestr pedofilii będzie uzupełniony o kolumnę profesja. Przestępstwa pedofilii nie ulegną przedawnieniu. Będzie mniej wyroków w zawieszeniu. Jak komentujecie państwo całą tę sprawę? Rozpoczniemy od posła Jerzego Materny, który w tych obradach w parlamencie, dość burzliwych trzeba przyznać, uczestniczył i także brał pan udział w głosowaniu. Jak pan skomentuje całą sprawę, która miała swój początek w związku z premierą dokumentu braci Sekielskich oraz reakcji i odpowiedź władzy na ten temat?
No, nie ukrywam, samo posiedzenie było bardzo burzliwe, wręcz można powiedzieć szokujące dla nas, dla wszystkich. To, co Platforma wyrabiała na sali obrad, no to po prostu przeraża wszystkich. Po prostu w którymś momencie nawet pan Nitras, nie wiem, no, według mnie pod wpływem chyba środków jakichś, no, próbował prezesa napaść i nie wiem, czym to mogłoby się skończyć. Ale widać całym tym wszystkim, że tak naprawdę im nie chodziło o to, co, żeby chronić tych, chronić dzieci przed tym, co się dzieje, co mamy do czynienia z pedofilstwem, ale tak naprawdę tylko po prostu uderzyć na Kościół. A co, uderzenie na Kościół to jest uderzenie na państwo polskiego. Przecież 90% obywateli to jest chrześcijan. Tak się uważamy wszyscy za kraj katolicki, więc uderzenie na Kościół poprzez właśnie to. To kiedyś powiedział Wyszyński w słynnych słowach, że kto uderza, zaczyna się właśnie atak na Kościół, to atak na Polskę. I tak właśnie widzieliśmy to całe. My jesteśmy zdecydowani, tak jak byliśmy w 2001, 2007, 2013, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska popierała, złożyła właśnie o tym zaostrzeniu. I co robiła Platforma? Raz pan Kwaśniewski, bo przecież dzisiaj jest to stałe ugrupowanie, zablokował, zawetował ustawę w 2007 roku. Tak samo w 2013 pani Kopacz powiedziała, że to nie jest zasadne i w ogóle. Co zrobiono na sali sesyjnej podczas głosowania? Wyszli po prostu, wyszli z sali, nie głosowali. Czyli o co chodzi? Tak naprawdę tylko jest atak na Kościół i na to, żeby sprowokować.
Ale opozycja domagała się
komisji. I my mówimy
komisji.
Dzisiaj tak.
Wczoraj domagała prezes, się komisji.
Wczoraj właśnie prezes Kaczyński powiedział w konwencji w Łodzi, powiedział wyraźnie. Tak, jesteśmy za komisją, ale wszyscy i ci, którzy są sutannie, czy nagrodzeni Noblem, czy Oscarem, czy też artyści, wszyscy w takim razie odkrywamy karty, powołujemy komisję i rozumiemy porządek z tym wszystkim. I za chwilę, wie państwo, co się stanie? Nagle to schowa się to wszystko głęboko i będzie uciszone, bo celebryci i inni będą naciskali Platformę Obywatelską,
głos,
żeby taki czegoś nie powstał. Tak to
będzie. Koalicji Europejskiej dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które trzeba zaznaczyć, że w głosowaniu brało udział, więc nie ma tutaj jednomyślności w ramach tej listy do Parlamentu Europejskiego. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Nie ma jednomyślności, nie ma też jednomyślności z moim wielce szanownym poprzednikiem, który twierdzi, że to jest atak na Kościół. Nawet sam prymas Polak stwierdził, że to nie jest atak na Kościół i że z tym problemem Kościół po prostu musi się uporać. Można oczywiście rozmywać ten problem winy, mówiąc, że w innych środowiskach jest gorzej, ale trzeba pamiętać, że środowisko kościelne jest specyficznym środowiskiem. Ksiądz to jest człowiek najgłębszego zaufania i tu co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że bardzo często są to osoby, które no, mają wielki i autorytet i dużą siłę oddziaływania na to swoje środowisko. W związku z tym nie możemy powiedzieć, że nic się takiego nie stało. Tym bardziej, że sam prymas Polak mówi, że jednak coś się stało i że nie jest to atak na Kościół. Ja bym powiedziała tak. Brońmy czasem Kościoła przed takimi obrońcami, którzy są bardziej zacietrzewieni niż osoby kościelne. Brońmy przed takimi właśnie osobami. Natomiast jeżeli chodzi o zaostrzenie kar, to kwestią nie jest być może specjalne zaostrzenie kar, ale nieuchronność tej kary. Więc należało było porządkować te przepisy prawne, które mówią o tym, że również pociągnięte do odpowiedzialności będą osoby, które wiedziały o takich sytuacjach, natomiast nie informowały ani Kościoła, ani organów ścigania.
Za zaostrzeniem przepisów głosował także Kukiz 15, Olimpia Tomczyk-Iwka. Bardzo proszę.
Oczywiście, że głosowaliśmy za zaostrzeniem przepisów, ponieważ to chodzi o dobro naszych dzieci. Musimy mówić głośno o tym, że nie ma świętych krów nigdzie, ani w kościele, ani wśród innych zawodów, nauczycieli, trenerów. No nie ma, po prostu nie ma świętych krów. Dobrze, że zostało zmienione prawo, że zostały podwyższone kary za to seksualne wykorzystanie dzieci, ale na wiejskiej mieliśmy do czynienia z kolejną chucpą. Najpierw były hucze, teraz chucpy, postękiwania podczas głosowań. No, słabo to bardzo wygląda, widać taki mamy klimat. Również bardzo się temu dziwię, Konfederacja była przeciw, czyli razem z klubem PoKo tutaj zagłosowali jak jeden mąż. I pytanie, czy samo powołanie komisji rozwiąże problem pedofilii? No nie sądzę.
Przenieśmy się zatem do studia w Gorzowie, tam Krzysztof Tuduj z Konfederacji. Bardzo proszę.
Rzeczywiście temat pedofilii jest bardzo poważny i dobrze, że jest sprowokowany. Natomiast nie stawiajmy granic właśnie co do jednej grupy społecznej. Analizujmy, badajmy. Cieszę się, że teraz ta nowelizacja będzie obejmować wskazanie zawodu, czyli będzie obowiązek podania zawodu osoby, która się w rejestrze pedofilii znajdzie, bo bez tutaj doktrynerskiego jakiegoś myślenia, ideologizowania po prostu będziemy widzieć, jak ta rzeczywistość w Polsce wygląda. Natomiast to, co w tej dyskusji wydaje mi się umyka i jest jakby no, ciśnienie na spowodowane tym filmem jest ciśnienie na szybką reakcję. Nie jest dobrze tworzyć prawo pod wpływem emocji. Dobrze byłoby analizować też to pod kątem prawa karnego wykonawczego, jak to robić. Natomiast to, co umyka, to umyka prewencja. Proszę Państwa, w tym momencie nauczyciele, jakby szkoły nie mają obowiązku sprawdzania pod kątem tego, czy ktoś jest w rejestrze osób takich jak kucharki, jak panowie prowadzący sklepiki przyszkolne. Także prewencja, bo zemsta na sprawcy, no jest zemstą na sprawcy. Natomiast dobro dziecka, tak? Czyli prewencja, ochrona, to jest coś, w czym się powinniśmy ścigać, tak mi się wydaje. No i tutaj ten głos bym chciał dołożyć. Oraz jeszcze jedną rzecz, tutaj też to się nie pojawia. Pedofil kojarzy się z mężczyzną. Jest co piąty, kilkanaście procent problemów po prostu ze sprawcami pedofilii to są kobiety. Także traktujmy temat szeroko, traktujmy temat po prostu poważnie.
Dodam tylko, że prace nad nowelizacją tych przepisów karnych, one trwały no, jednak także w 2018 roku i one już wtedy były przedstawiane, ale jednak ze względu na brak, jak rozumiem, tego rodzaju wzmacniacza, jakim był dokument, być może nie były tak głośno i szeroko komentowane. Pytanie właśnie tu teraz do przedstawiciela, do przedstawicielki Wiosny. Czy dobrze, że ten temat staje w czasie kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Pani Monika Drubkowska, bardzo proszę.
Tak, bardzo dobrze, że ten temat jest teraz tak rozpowszechniony, bo to już powinien być porządek zrobiony wiele, wiele lat temu. Ale mam wrażenie, że te zmiany w ustawie, czuję, że PiS nie będzie stało po stronie ofiar i jedną z tych kwestii to jest tak zwane to, w jaki sposób ekspresowy znowu ta ustawa się pojawiła. Próbują przepchnąć ustawę zgodnie z którą będą też karani licealiści za seks między sobą. Jest taki przypadek 16-letniej uczennicy z liceum, która trafiła do rejestrów pedofilów i moje pytanie, czy to tak ma działać? Trzeba przeanalizować dogłębnie.
Ale utrzymano granicę wieku 15 lat w tym.
No tak, ale mimo wszystko...
Był pomysł, natomiast pozostało 15.
Dobrze. A jeszcze też chciałabym wrócić do tego, że Kościół katolicki nie radzi sobie z tą pedofilią. Przerzuca całą odpowiedzialność na ofiary, na otoczenie, na wszystkich innych. Nie tworzy takich procedur przeciwdziałania zjawisku i tu trzeba zamiast przepraszać i zadość uczynić ofiarom, proponują tylko modlitwę za ofiary i sprawców. Państwo polskie kwestii pedofilii w Kościele powinno ścigać i karać tych sprawców przestępstwa skutecznie, a nie tylko, że się mówi, a wiemy, że siedzą gdzieś tam poukrywani w swoich parafiach czy kościołach albo są przenoszeni. Państwo powinno pilnować, żeby Kościół zgłaszał organom państwa wszystkie przypadki, współpracował dla dobra prowadzonych postępowań. Niezawiadomienie też o takich przypadkach jest przestępstwem, o czym wiemy. Państwo też powinno pociągać do odpowiedzialności wszystkich duchownych, którzy wiedzą o nadużyciach, a tego nie zgłaszają. O czym wiemy, to moim zdaniem sam episkopat powinien podać się do dymisji. Nikt też nie może stać poza prawem, szczególnie jeśli chodzi o przemoc seksualną wobec dzieci.
Ja przepraszam bardzo, a tutaj chodzi tylko o duchownych, bo niestety, ale państwa lider też się nie sprawdził w tej sytuacji, ponieważ w Słupsku mieliśmy do czynienia z pedofilem, trenerem, wychowawcą i nawet nie został zgłoszony do prokuratury, więc o czym my rozmawiamy?
Wszystko zostało zgłoszone natychmiastowo, jak tylko pan Robert.
No nie ma na to niestety dowodów.
I są dowody. Proszę zasięgnąć do źródła.
Właśnie zasięgnęliśmy do źródła. Prosimy o udostępnienie w takim razie.
Natychmiastowa reakcja i proszę sobie zweryfikować.
Bardzo dziękuję. Teraz Robert Wiśniewski z Lewicy Razem. W sumie na marginesie tego dokumentu, który zobaczyliśmy, bo oczywiście te sprawy ze sobą ściśle co do zasady się nie wiążą, ale zostało przemilczane, że duchowni opisani w dokumencie braci Sekielskich byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa.
Znaczy, ja powiem tak, no my się cieszymy, że nie doszło do podwyższenia wieku, bo no to nie rozwiązywałoby problemu, a byłoby też z różnych względów fatalne. Tutaj o czym moja przedmówczyni też mówiła. Natomiast w pewnym momencie tam już kiedy ta ustawa została sprocedowana, tam ze strony PiS dał się słyszeć taki głos, że teraz pedofile nie będą wychodzić z więzienia. Znaczy, to w ogóle to nie jest problem. Znaczy, nie jest problemem to, że pedofile wychodzący z więzienia. Problemem są pedofile, którzy nie trafiają do więzienia i jakby no, z tego filmu... właśnie tą stronę mogliśmy tego ciemnego procederu zobaczyć. Nasza koleżanka kandydująca na Pomorzu, pani Anna Górska, złożyła w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niezgłaszania przypadków pedofilii, które dotarły do kurii, która o tym wiedziała i tu chodzi oczywiście o arcybiskupa Sławy Leszka Głodzia. Bo ja chciałem przypomnieć, że w już wcześniej obowiązującym kodeksie za niezgłoszenie takiego przestępstwa grożą 3 lata. Za ukrywanie sprawców nawet 5 lat. A zdajemy sobie sprawę, bo ja rozumiem, że również nauczyciele, tak, murarze, jak to było gdzieś tam powiedziane, też się takich czynów dopuszczają. Niemniej jakby całą tą sprawę, cała ta sprawa zaczęła się od filmu, który opisywał właśnie patologię wśród Kościoła katolickiego i my nie możemy od tego uciekać. A sam raport Konfederacji Episkopatu, który był też niedawno ogłoszony, mówi, że z 284 spraw, tak, bo dokładnie tyle było podane, które trafiły do kurii, no jakieś 44% trafiło później do prokuratury. Znaczy nad tą sprawą trzeba się pochylić. To jest łamanie prawa, które obowiązywało jeszcze przed tym teraz uchwalonym prawem jakby wzmacniającym kary. To nie tędy droga. My się zajmijmy tym, co, żeby faktycznie wyeliminować te patologie.
Jolanta Wydek zgłasza się. Bardzo proszę.
Ja chciałam powiedzieć tylko, że pewnie część z tych księży była tajnymi współpracownikami, część nie. I ja tutaj naprawdę bardzo pochwalam postawę prymasa Polaka, który poszedł do TVN-u, który tłumaczył, nie bał się zadawanych mu pytań, nawet najtrudniejszych. Ja bym powiedziała tak, że to, co się zdarzyło w ciągu tego tygodnia, to nie zdarzyło się przez ostatnie wiele, wiele lat. Między innymi to, że księża zaczęli przepraszać po prostu ci, którzy lekceważyli ten problem, chociażby Sławoj Głódź, że wyrażali skruchę, że uważali, że zrobili, że jakby nie wykazali się właściwą empatią.
To zadam jedno pytanie uszczegółowiające, pani prezes.
Poza tym jeszcze powiem tak.
Możemy mówić tutaj o przypadku, bo 3 maja Leszek Jarzdzewski zaatakował polski Kościół słowami dotyczącymi tego, że Kościół nie ma prawa występować i być sumieniem narodu. Prawo i Sprawiedliwość wtedy i środowiska te konserwatywne bardzo Kościoła broniły. A następnie pojawia się Donald Tusk, który pokazuje, że każdy ma prawo do wypowiedzi i mamy tę sytuację z dokumentem braci Sekielskich, który Kościół stawia w zupełnie w kontekście społecznym i takiego odczucia. Oczywiście w sposób nieuprawniony in gremio, natomiast co do zasady jednak mamy do czynienia z pewnego rodzaju inżynierią polityczną i budowaniem nastroju i tu wrócę do słów posła Materny, który być może to miał właśnie na myśli z takiego politologicznego punktu widzenia.
Bez względu na to, czy to jest sekwencja zaplanowanych zdarzeń, czy nie, należy patrzeć na problem, który jest. Dlatego, że naprawdę to jest drugorzędny problem, czy to jest sekwencja zaplanowanych zdarzeń. Należy problem rozwiązać, problem, który był nie tylko...
Z tym nikt nie dyskutuje, oczywiście.
Właśnie, nie tylko w Polsce, ale przecież ten problem występował również w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku. Ten problem ostatnio występował w Australii również. Także to jest problem, który po prostu Kościół musi rozwiązać i wydaje mi się, że robi tutaj znaczący postęp, jeżeli chodzi, nie doszukuje się właśnie drugorzędnych jakichś rzeczy, tylko po prostu stara się podejść do tego, zmieniając chociażby te swoje procedury, czy również godząc się w jakimś sensie na komisję, nie zwalając tego nawet na takie przypadki, powiedzmy, czy to jest TW, czy nie.
Czy ktoś
ja
z Państwa
jestem,
jeszcze
uważam,
chciałby...
że to jest znaczący
w
postęp.
W temacie dołożyć jeszcze jakieś zdanie, czy ktoś z Państwa, czy zmieniamy?
Jedno słowo.
Pan Krzysztof Tuduj, bardzo proszę, Konfederacja.
Ja tylko tutaj bym przestrzegał przed zawężaniem tematu pedofilii do księży. Co prawda ten dokument sprowokował, natomiast naprawdę zajmujmy się pedofilią. Z księżmi jest jak z samolotami, tak? Które latają, to nikt o nich nie mówi, a który spadnie, to wszyscy o nich mówią.
Dlatego...
Także tutaj podejmujmy temat pedofilii po prostu i rozwiązujmy go. I oczywiście karajmy również bez względu na to, jaki to jest zawód, bez względu na to.
Dlatego podsumowując...
To nie jest zwyczajny zawód.
Dobrze. Jesteśmy gotowi od kilkunastu lat, Prawo i Sprawiedliwość nad tym tematem.
Szanowni Państwo,
2001, 2007, 2013, 2015 podejmowaliśmy to i teraz powstanie ta komisja, jak chce ugrupowanie opozycyjne.
Zgodzicie się Państwo co do tego?
Ale będzie wszystkich rozliczać, wszystkie zawody.
Że w Polsce temat kampanii do Parlamentu Europejskiego i naszej wizji wspólnoty europejskiej oraz w niej polskiej obecności jednak zszedł trochę na plan dalszy, a przecież to za tydzień Polacy będą decydować,
bo pozycja nie ma automatu,
kto będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim, kto będzie zabiegał o interesy polskie, kto będzie tych interesów bronił. To nasze spotkanie dziś ma charakter też debaty, więc mam do Państwa prośbę o wypowiedzi dotyczące wizji Państwa komitetów wyborczych Polski w Unii Europejskiej, właśnie wspólnoty europejskiej, także po wyborach 26 maja. Bardzo proszę, Jerzy Materna rozpoczyna. Prawo i Sprawiedliwość, proszę.
My przede wszystkim mówimy, że bardzo ważne jest pójście dzisiaj do wyboru 26 maja. Brońmy swoje prawa, przede wszystkim polskiej waluty. Nie ma dla euro na ten moment. Też jeśli chodzi przede wszystkim decydowanie o wychowaniu dzieci. To, co właśnie podkreślałem bardzo mocno. Mamy prawo, rodzice mają prawo do wychowania dzieci, a nie do seksualizacji dzieci, aborcji dzieci przez pary homoseksualne.
Czy prawo unijne stanowi
też widzimy, co się tam dzieje. Widzimy, co się tam dzieje i trzeba takiej silnej reprezentacji, która będzie zdecydowanie broniła chrześcijańskich korzeni, które, jak wiemy, Unia powstała w 1958 roku i ten chcemy bronić. Tak samo chcemy przede wszystkim, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, bo chcemy, żeby Rodzina Plus, czy Dzieci Plus, czy wszystkie dodatki, czy kolejna emerytura 13, wszystko to było dalej kontynuowane, żeby tak jak przyjdzie Platforma Obywatelska i powie, no niestety nie ma środków, no jest kryzys i trzeba to wszystko po prostu pozabierać. Dlatego mówimy, jak warto iść do wyborów, pokazać to i brońmy tego przede wszystkim bezpieczeństwa, migracji, która pojawia się, jest chora dzisiaj Europa, trzeba ją uzdrowić. Mówimy też o towarach, o jakości, tej równej jakości, co dzisiaj mówię przez ten proszek do prania symboliczny, pokazuje, jak Europa po prostu nas oszukuje, jak te silne państwa próbują nas oszukać. Dlatego mówimy też do szacunku i poszanowania naszych wartości, kultury, historii. I to jest właśnie te sześć takich ważnych postulatów. Dlatego warto iść do wyboru 26 i powiedzieć, normalności chcemy.
Bardzo dziękuję. Przenieśmy się do studia w Gorzowie. Tam Robert Wiśniewski, Lewica Razem. O jaką Unię Europejską i Polskę w Unii Lewica Razem zabiega?
My walczymy o Unię, która będzie Unią solidarną, która będzie Unią integrującą się, bo znaczy, no nie stać nas na stanie w miejscu. My musimy podjąć decyzję, w którym kierunku idziemy. Ten stan, który jest teraz, jest nie do utrzymania. Znaczy Unia Techniczna, Unia, która przede wszystkim zabiega o wzrost gospodarczy, tak? My musimy myśleć coraz bardziej o ludziach, o mieszkańcach Unii Europejskiej, żeby oni się czuli z tą Unią związani, żeby oni nie czuli, że muszą, że to na ich barkach spoczywa finansowanie tej Unii, bo to jest tak, że jeżeli ci najlepiej zarabiający, czy w ogóle koncerny nie biorą udziału, bo uciekają gdzieś albo do rajów podatkowych, albo w jakiś inny sposób sobie optymalizują podatki, no w tym momencie no rodzi się gniew, który jest potencjalnie niebezpieczny, tak, w tych grupach, które no czują, że muszą to wszystko ciągnąć na własnych barkach. Dlatego tak, to jest Unia, która dba o ludzi, to jest Unia, która zapewnia im opiekę medyczną, wykształcenie, integruje się w tych obszarach.
Tak. Bardzo dziękuję. Olimpia Tomczyk i w Kukiz 15.
Jakiej Europy chcemy? Jakiej Unii chcemy? Chcemy Europy możliwości. Chcemy Europy równych szans, równych płac i równych praw. Europy odbiurokratyzowanej i odmłodzonej. Nie chcemy, by dalej naszymi reprezentantami byli członkowie PZPR-u, czyli minionej epoki. Europa potrzebuje reformy i świeżego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Pamiętajmy, że poprawa wiąże się ze zmianami, a doskonałość wiąże się z częstymi zmianami. Dlatego też apelujemy do wszystkich słuchaczy, pójdźmy do tych wyborów, wybierajmy rozsądnie, bo nasz głos ma naprawdę znaczenie.
krótko. Można było trochę jeszcze przedłużyć tę wypowiedź, ale być może...
Może wrócę jeszcze, będę miała szansę, dokładnie.
Dobrze, czyli czas na oddech. W takim razie pan Krzysztof Tuduj, Konfederacja, która to zapowiada, że szuka wyjścia awaryjnego z Unii Europejskiej. Bardzo proszę.
No tak, rzeczywiście jesteśmy w gronie tutaj komitetów, które się prześcigają na chęć tutaj jednoczenia się miłości do Unii, podporządkowania Polski Unii. No my mówimy nie. Jesteśmy komitetem koalicyjnym, który połączył siły uniosceptyczne, antyunijne, przy czym podkreślam, nie eurosceptyczne. Naszym zdaniem, znaczy nie chcemy po prostu Unii, która w tej chwili już poszła według marzeń komunisty Spinellego, odeszła od chadeckich korzeni, zmierza w kierunku superpaństwa, wspólna waluta. Tutaj nawet pan z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, dla euro nie, na razie, tymczasem. No my mówimy, dla euro nie, nigdy. Tak jak na przykład postąpiła Dania, tak, jest w Unii Europejskiej, a euro powiedziała, że nigdy nie przyjmie. Przede wszystkim my chcemy budzić refleksję na ten temat, jak jako Polacy mamy w tej Europie się odnaleźć i rozwijać. Jak najlepiej. I my tu się chcemy licytować właśnie na to, co jest dla nas dobre. No nie jest dobre dla nas być gospodarką skolonizowaną, podbitą, gdzie szaleją korporacje międzynarodowe, gdzie podatki w Polsce nie są płacone, my mamy tylko rolę pracowników. No nie, to nie jest wizja, która nam się podoba. Padło tutaj o Solidarności Europejskiej. Solidarność Europejska to jest mit. Leży najlepszy tego dowód na dnie Bałtyku i drugi zaraz będzie budowany. Mówię o Nord Stream. Wygrywane są interesy Niemiec, Francji. No i po prostu trzeba się zastanowić. Jako ruch narodowy odważnie proponujemy rozważenie opcji polexit, ale to w kategoriach bezpiecznego, awaryjnego wyjścia. Bądźmy przygotowani, bo pojawiają się teraz argumenty odnośnie Brexitu, tak, że zobaczcie, jak oni skończyli. No właśnie, nie byli przygotowani, nie mieli do tego warunków, no i idzie im to źle. I polexit to też jest proces rozłożony w lata, tak jak integracja była. Także część z naszych koalicjantów mówi, zniszczmy Unię, część mówi, wyjdźmy, część mówi, spróbujmy reformować, chociaż my jako Ruch Narodowy nie wierzymy, że jest taka możliwość w tej chwili.
A co w tym temacie ma do powiedzenia pani Monika Drubkowska? Wiosna jakiej Unii Europejskiej chce? Wiosna i Polski w strukturach unijnych.
Szanowni Państwo, w haśle naszym do Unii mamy taką nazwę, dodajmy Europie skrzydeł. Wiemy, że trzeba odświeżyć Europę, trzeba odbudować pozycję Unii, bo jest polską pozycję w Unii, bo jest bardzo osłabiona. Trzeba też poprawić nasz wizerunek, trzeba też odświeżyć naszych unijnych kandydatów zasiadających w parlamencie, ponieważ nie znają języka obcego i używają mowy nienawiści, tylko się dzielą między sobą. A tak naprawdę wiosna stawia teraz na człowieka. Unia powinna być wspólnotą też dla praw kobiet, dla godnego życia, dla seniorów i ochrony zdrowia. Czas też na inwestycje w człowieka i europejskie standardy życia. Też czas na Europę dla ciebie. Podczas spotkań z młodzieżą zawsze padały dwa pytania do nas. Kwestia klimatu oraz wolności i równości obywateli. W obu kwestiach nasza obecna klasa polityczna nawaliła i to po całości to jednak trzeba zmienić. Cieszę się, że ten bunt młodzieży przeciw też wandalom klimatycznym w polityce powstał. Dla młodzieży ma to ogromne znaczenie i boli mnie fakt w Unii, w Polsce, że jest taki fakt ignorancji klimatycznej polskich eurodeputowanych. Żadna z polskich partii obecnie w parlamencie nie zrobiła nic na rzecz ochrony klimatu. Ich działalność głównie koncentrowała się jakby na opóźnianiu niezbędnej przemiany energetycznej. Wiosna to zmieni. Wiosna ma zielony pakt dla Europy. Potrzebujemy nowej zielonej rewolucji przemysłowej. Gospodarka oparta na węglu jest nieopłacalna oraz szkodliwa dla zdrowia i środowiska.
Likwidujmy przemysł.
A to pani Kot też już mówił, że mu zielono.
Dobrze. Dlatego Wiosna będzie rzeczniczką Zielonego Paktu dla Europy. Będzie to umowa międzynarodowa, która zobowiąże wszystkie państwa członkowskie do odejścia od węgla.
Kolor zielony jest bliski Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, dlatego teraz głos dla przedstawiciela Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pani Jolanta Fedak. Bardzo proszę.
Dziękuję. Dobrze byłoby, jakby ci kandydaci różnych stronnictw umieli wypowiedzieć się w Unii Europejskiej dobrze po polsku, żeby w ogóle mieli coś interesującego i sensownego do powiedzenia. Ja zwrócę uwagę tylko na to, a widziałam to na własne oczy, że na przykład Francuzi nigdy nie mówią po angielsku. Nigdy nie mówią po angielsku Unii Europejskiej. Są bardzo dumni ze swojego języka i uważają, że to jest upowszechnianie swojej odrębności i swojej kultury. Proszę pamiętać, że bardzo dokładnie przez specjalistów mowy eurodeputowanych są tłumaczone na język narodowy. Że dla Francuzów to jest podkreślanie własnej odrębności, własnej kultury. Więc jeżeli my tak będziemy zachwyceni kimś, kto tam duka jakieś bzdury po angielsku, to po prostu wygląda momentami naprawdę bardzo śmiesznie. A teraz jakiej my Unii chcemy? Jeżeli tak bardzo tutaj mojemu wielce szanownemu przedmówcy podoba się przygotowanie do polexitu, to proszę pamiętać, że jeżeli chcemy polexitu, to mamy prostą drogę do Putina. W tym miejscu Europy to nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma innego wyjścia. Więc czy my chcemy takich rządów autorytarnych jak Putina, sobie proszę zadać pytanie, czy jednak rządów demokratycznych? Czy my chcemy takiego poziomu życia, jaki jest na wschodzie, na przykład na Białorusi czy na Ukrainie, czy jednak podoba nam się bardziej ten poziom życia, który proponuje Europa Zachodnia? Czy my chcemy innowacji? Czy my chcemy jednak uzgadniania wspólnie stanowisk, czy my po prostu chcemy prowadzić agresywną politykę? Taki jest wybór. Innego wyboru nie ma. Po prostu innego wyboru nie ma. I teraz tak, jeżeli mówimy o podatkach, które w Polsce są płacone czy niepłacone. Problem podatków należy rozważyć globalnie, dlatego że przepływ kapitału jest tak szybki i tak duży, że rozwiązania narodowe po prostu nie nadążają za kwestiami podatkowymi. To jest jedno właśnie także z tych wyzwań, które ma charakter globalny. Czy my chcemy zatem Unii, która utrzyma swoją pozycję drugiego rynku na świecie, czy my po prostu chcemy Unii kłócących się państw, które realizują proszek do prania i ciastko. Ja nie jakby rozumiem w jakimś sensie, jak nie ma innych argumentów opowiadania o tym, że ktoś ma tam lepsze ciastka czy gorsze. Załatwimy te ciastka szybko. Zobaczymy, przyjdziemy do Unii, będą ciastka z odpowiednim masłem. Ale proszę pamiętać, że jest jakaś gradacja rzeczy, że ciastka są ważne, ale najważniejszy jest pokój, bo Unia Europejska zagwarantowała nam po prostu pokój na wiele, wiele lat.
Mogę zwrócić?
Bardzo proszę.
To ja tylko krótko. No
Krzysztof,
nie, to jest fałszywa alternatywa. Jak nie Unia, to Rosja. To proszę tak nie upraszczać. To jest nieprawda. Jest po pierwsze możliwość kilku wariantów tego polexitu. Pozostanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym na przykład, czyli handel, ale nie przyjmowanie tego marksizmu kulturowego, tej agendy lewicowej, jaka z Unii przychodzi. Poza tym nawiązanie szerokich kontaktów bilateralnych gospodarczo. Do tego się trzeba przygotować, do tego trzeba mieć elity urzędników, którzy potrafią myśleć w kategoriach polskiego interesu i właśnie odważnych, nie powtarzających w kółko Unia, Unia, Unia. Dziękuję.
I Olimpia Tomczyk i w kółko Kukiz 15.
Dobrze, ja może rozwinę swoją wypowiedź, bo faktycznie była krótka i treściwa, ale wydaje mi się, że zawierała wszystko, aczkolwiek dobrze, rozwinę. O co nam chodzi przede wszystkim w Unii Europejskiej? Przede wszystkim o godną europejską płacę minimalną, bo bez tego nie da się dalej funkcjonować. Nigdy nie będziemy mieć równych szans, zawsze będziemy tym ubogim krewnym. To nie o to chodzi. Mamy europejskie ceny, płace niestety nie. O co nam jeszcze chodzi? O równość, o współdziałanie przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości narodowej, czyli o reformę unijną. I tylko nie reformę na tym stopniu, na tym pułapie, ale również chodzi o reformę instytucji unijnej, unijnych, o wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego. On powinien dominować nad Komisją Europejską. W końcu w Parlamencie Europejskim mamy swoich przedstawicieli wybieranych w wyborach. W Komisji Europejskiej już niestety tak to nie wygląda. Mamy tam po komisarzu. Chodzi też o nowy sposób zarządzania ruchami migracyjnymi, o to, żeby pomagać na miejscu, a przyjmować tych, którzy przestrzegają naszych europejskich praw. My jako Polacy, jako Europejczycy wyjeżdżając do Syrii, na Bliski Wschód, nie chcemy budować tam swoich katolickich kościołów, bo szanujemy ich kulturę. Nawet nam to do głowy nie przychodzi.
Uzupełnienie wypowiedzi
Kukiz 15. Co jest dla nas bardzo ważne, wyrównanie dopłat dla rolników, bo niestety wciąż borykamy się z tym problemem.
Panie pośle, krótko i jeszcze
właśnie,
jeden temat.
Właśnie chciałem to podkreślić mocno, tu mówiąc o równości, mówiłem o symbolicznym proszku, ale właśnie mamy wielki, ważny temat do załatwienia dla rolnictwa.
Dopłaty.
Dotychczas dopłaty. Połowa średnia unijna jest 240 euro do hektara, Francja 271 dostaje, Niemcy, taka podobna jak do Polski obszarowo, 308 euro do hektara,
Polska
207. I tu jest właśnie to do zrobienia, wyrównania. I właśnie teraz zaczną się rozmowy poważne
Szanowni
na
Państwo,
temat przyszłości.
Kampania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Tutaj będziemy na pewno popierali stanowisko.
A można było w 2004 roku?
Nie wiem, czy można było.
Pan Kalinowski, można, pan Miller, którzy się wydają.
Za Mieszka pierwszego to można proszę. W ogóle było różne rzeczy zrobić, prawda?
Też,
nie?
Też, no. Też.
Dobrze, Szanowni Państwo, przed wyborami pojawiają się sondaże poparcia państwa list. Wczoraj Newsweek opublikował dane, z których wynika, że przewaga Koalicji Europejskiej nad Prawem i Sprawiedliwością to już 10 punktów procentowych. Wiosna ma 9%, Konfederacja blisko 7%, Kukiz prawie 5, a więc poniżej progu, Lewica razem 2,17. Z kolei dziś cytowany jest sondaż Kantara, PiS 43%, Koalicja Europejska 28%, na trzecim miejscu Wiosna 8%. Jeśli chodzi o pozostałe partie czy ruchy, to Konfederacja ma w tym sondażu 4% poparcia, Kukiz 3%, Lewica razem 3%. Jak Państwo komentujecie sondaże, bo tych sondaży przyznacie, że jest wiele w ostatnim czasie. Z jednej strony, jak komentujecie kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
No przede wszystkim ostrożnie. Z jednej strony cieszę, z drugiej strony smutek, ale przede wszystkim najważniejsze to są wybory. To są właśnie obywatele, którzy mają ten suwerenny, ten właśnie mandat, który mogą właśnie zadecydować. I proszę, żeby poszli przede wszystkim, zagłosowali na Polaków przede wszystkim 26, na prawdziwych Polaków, bo widzimy dzisiaj, jak te koalicje różne, jak to mówiąc, bronią interesów Polski. My chcemy być wyrazisty i nie rozpieprznąć się, jak to mówiąc, po 26 i reprezentować coś innego, bo tak jest niestety koalicja europejska, że jak następnego dnia, to już pójdą do kilku ugrupowań i będą robić różne rzeczy. My jesteśmy jednolici, jeśli chodzi o Polskę, będziemy bronić tych praw.
Koalicję europejską w studiu reprezentuje Jolanta Fedak, no i też komentarz do tych sondaży.
Będziemy robić różne dobre rzeczy dla Unii Europejskiej i dla Polski. Tak byśmy skończyli wypowiedź mojego wielce szanownego przedmówcy. Natomiast chciałam powiedzieć, że wybory wygrywa się przede wszystkim głosowaniem, a nie sondażami. Nie? Sondaże tutaj oszalały, że tak powiem. Jedne pokazują bardzo dużą wygraną Koalicji Europejskiej, drugie bardzo dużą wygraną PiSu. Ja myślę, że następuje w tej chwili takie zastanawianie się, na kogo my tutaj w tej Unii zagłosujemy. Dołączyłabym się także do tego apelu, że trzeba iść i głosować. Dlatego, że dla Unii Europejskiej to będzie bardzo ważne, czy będziemy mieli do czynienia z ruchami, które będą chciały ją rozsadzić i które bardzo często i zainspirowane są niestety właśnie takim cyberpropagandą ze wschodu. No przecież no, nie ulega wątpliwości, że ta cyberpropaganda ze wschodu również maczała w swoje ręce w Brexicie. Ale na koniec powiem tak. Proszę zagłosować na listę numer 3, na miejsce 10. Odwróć tabelę, Jolanta na czele.
To była autopromocja. Teraz Monika Drubkowska z Wiosny.
Udało się.
Na wiosna no, w tych sondażach na miejscu 3 pojawia się. Bardzo proszę.
Cieszymy się, że jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. To znaczy, że jest duże zapotrzebowanie.
Na razie sondażowo, bo reprezentacji
my mamy
w parlamencie państwo nie
macie. Inne źródło informacji i rośniemy w siłę. Uh-huh. Ja mam takie pytanie, co Schetyna zrobił dla połowy społeczeństwa, co zrobił dla kobiet, dla mniejszości narodowych, wyznaniowych, seksualnych? Co zrobił dla ateistów, co zrobił dla rozliczenia z kościołem katolickim, ze wszystkimi matactwami? A co z pedofilią w kościele katolickim? Nie przyjął Joanny Scheurgiusz-Wilgiusz na listę do koalicji europejskiej, bo mu jej się akcja z papieżem nie podobała. Potem odciął się o wypowiedzi Jeżdżewskiego. Dopiero jak zobaczył zadymę po filmie Tylko nie mów nikomu, to raptem będzie pedofili karał kilka...
No nie ma Grzegorza Schetyny, żebyśmy mu przekazali
to pytanie. Ale mówię to do koalicji europejskiej, do ich, wyborców.
Może być ciężko. Bardzo proszę. I ostatnie zdanie.
To ja mam takie pytanie, a co Biedroń może zrobił, prawda, dla tych nawet mniejszości, bo ja widzę, że zrobił niewiele,
dobrze,
nie?
Ale teraz
a nawet
czas
gdybyśmy tak podzielili włos na czworo, to dziękuję. W zasadzie nie nadaje się w ogóle na polityka.
Bardzo proszę, Krzysztof Tytuj, Konfederacja.
Dobrze, więc tak, przede wszystkim chciałem bardzo gorąco podziękować za zaproszenie do debaty i nie jest to wcale reguła w Polsce obecnej w tej kampanii. Konfederacja jest czarnym koniem tej kampanii. Bijemy się o podium. Nie wierzymy w wynik Wiosny, tak jak nie wierzymy w ogóle w formacje, które nagle mają 10 czy więcej procent, a wcześniej nie istniały. Także to zweryfikują to wybory. No, intensywne pomijanie Konfederacji jest dowodem na to, że właśnie jest szansa na podium. Zjednoczyliśmy się, jest dużo podmiotów konserwatywnych, narodowych, katolickich, pro-life i mamy poważną propozycję dla Polski. Także lista numer 1, ewentualnie miejsce 1, jeśli państwo zechcą.
To Konfederacja, teraz Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15 w tych sondażach w okolicach 5%.
No tak, ja mam na przykład sondaż z wczoraj, w polityce mamy 9%, więc sondażowo bywa różnie. Tak, tutaj do pani z Wiosny, co oznacza bycie trzecią siłą polityczną w Polsce? Oznacza mieć przedstawicielstwo w Sejmie. Wtedy jest się trzecią siłą polityczną w Polsce. Jesteście państwo trzecią siłą sondażową. Ja przypomnę tylko, że kiedyś Nowoczesna była drugą siłą sondażową, a dzisiaj jej nie ma, więc byłabym naprawdę ostrożna. Trochę pokory w tym wszystkim. No a cóż, no apeluję do wszystkich słuchaczy o zdrowy rozsądek, o wybór czegoś nowego, wybór czegoś świeżego, bo Europa potrzebuje odświeżenia, potrzebuje reformy ewidentnej, potrzebuje zatroszczenia się o zwykłego obywatela. Możecie państwo wybrać rozsądnie, możecie państwo wybrać trzecią drogę, czyli Kukiz 15.
Dziękuję. I jeszcze Robert Wiśniewski z Lewicy Razem. Bardzo proszę.
No ja chciałem powiedzieć, że to jest zwrócić uwagę sondażowo, jak już mówimy, o sytuację europejską. To znaczy teraz wszystko wskazuje na to, że co prawda tak wchodzą skrajnie nacjonalistyczne czy prawicowe ruchy do Parlamentu Europejskiego, bo pewnie będzie ich tam dużo. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ta techniczna koalicja, która do tej pory była, czyli z jednej strony ta łagodna socjaldemokracja i z drugiej Hadecja, znaczy centrolewica, centroprawica, przechyli się na stronę centrolewicy prawdopodobnie. Także no dobrze by było, żeby partia Razem jako partia socjaldemokratyczna wyraźnie lewicowa znalazła się w europarlamencie. My wierzymy, że ona nam się uda. Znaczy no nie będziemy trzecią ani być może czwartą siłą, natomiast faktycznie no ten próg tych 5% jesteśmy w stanie przekroczyć. Myślę, że przekroczymy.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Tak krótko, jeszcze panie pośle,
krótko. Naprawdę. 2x4. Czwarta lista i numer 4 Jerzy Materna.
Dobrze, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę w studiu Radia Zachód. Naszymi gośćmi byli pani Jolanta Fedak, reprezentująca Koalicję Europejską. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Olimpia Tomczyk,
Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, 26 maja.
Krzysztof Tuduj z Konfederacji w studiu w Gorzowie.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Także pani Monika Drubkowska z Wiosny, dziękuję.
Dziękuję również.
Oraz Robert Wiśniewski z Lewicy Razem, bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Z takich informacji, które jeszcze na koniec przekażę państwu, dziś w TVP Info o 21.50 telewizja pokaże dokument pod tytułem Pedofile Sylwestra Latkowskiego z 2005 roku. Jak pisze sam autor, pedofile nie tylko są w kościele, w mediach, biznesie, polityce, także są, trzeba zająć się problemem całościowo, a nie grać tematem. Ciekawy